Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, Jacek Styczewski, podcast Społeczne Lokacje. Dzisiaj rozmowa z Katarzyną Komramacyńską z Domu Ukraińskiego w Przemyślu. Rozmawialiśmy o kwestiach polsko-ukraińskich i jak zawsze w przypadku trudnych tematów należy się pewne wyjaśnienie. Znaczy nie trudnych, skomplikowanych, dużych, wielowątkowych. Nie chcę zaczynać od tego, że historia tych dwóch narodów, polskiego i ukraińskiego, musi być trudna. I o tym właściwie jest ta cała rozmowa, daleko od polityki, a skupiona na pojedynczych, osobistych historiach. Robiąc montaż rozmowy, uświadomiłem sobie, że w wywiadzie zabrakło mi informacji o przyczynie naszego spotkania z Kasią, o archiwum historii mówionej Powernenia. Jest to projekt, w którym Kasia zbierała historię osób, które powróciły do miasta Przemyśl, obywateli Polski pochodzenia ukraińskiego. Opowieści te można przeczytać na stronie projektu. Jest to pierwsza warstwa tej rozmowy. Historia mówiona, czyli wywiady. Tak jak podcast. Bardzo interesuje mnie takie podejście do rozmowy jako źródła historii naznaczonej osobistym doświadczeniem. O archiwum Powernenia wspomniałem już w pierwszym pytaniu, a w odpowiedzi Kasia nie mówi o projekcie realizowanym w ramach inkubatora inicjatyw społecznych Fundacji E, ale trzeba mówić o Przemyślu, a później już zeszliśmy na jeszcze bardziej ogólne tematy. Ale to przecież musiało zacząć się od historii Przemyśla, bo jest to miasto, w którym bardzo wyraźnie widać relacje polsko-ukraińskie. Słowo Powernenia oznacza w języku ukraińskim dosłownie powrót i musimy wiedzieć, skąd się wraca i dlaczego nie jest to przyjazd czy migracja, a właśnie powrót do swoich stron. Więc w pierwszej części rozmowy Kasia opowiada o domie ukraińskim, o budynkach i grupach społeczeństwa, które mieszkały w Przemyślu przed wojną. W tym miejscu też muszę wyjaśnić proces, który jest bardzo ważny, a którym ja też nie wiedziałem zbyt wiele. Akcja Wisła to operacja polityczna przeprowadzona przez władze komunistyczne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej po zakończeniu II wojny światowej w latach 1947-1950. Jak pisze Wikipedia, polegała ona na masowej deportacji, wysiedleniu całych wsi i osad oraz rozproszeniu ludności cywilnej z terenów Polski południowo-wschodniej, głównie na ziemie zachodnie. Z terenów Polski południowo-wschodniej, między innymi Lublin, głównie na ziemie zachodnie, która deportacja ta objęła Ukraińców, Bojków, Dolinian i Łemków i mieszane rodziny polsko-ukraińskie, czyli między innymi z Przemyśla, który był wtedy polski, ale przy granicy wschodniej, na przykład do Wrocławia, nowego polskiego miasta przy zachodniej granicy. O tym się mówi, o tym słyszałem, uczy się tego w szkole, ale jest to po drugiej już wojnie, więc w podręcznikach jest na stałym końcu, w trzeciej klasie, gdy wszyscy już szykują się do matury. Więc nie jest tak powszechnie rozumiały proces. A jest to konkretna masowa migracja, bezpośredni powód, dla którego Wrocław jest taki, a nie inny. Jako miasto poniemieckie w tym kontekście mogło być na początku tak samo polskie, jak i ukraińskie, przez przywiezione tożsamości tego miasta. Słyszymy często we Wrocławiu, że jest to miasto wielokulturowe, ale jest to wielokulturowość jedynie turystyczna niestety. Przykładem wielokulturowości jest dla mnie Przemyśl, bo tam dzieją się akcje i projekty wprost podejmujące polsko-ukraińskie relacje. Właśnie takimi projektami zajmuje się moja dzisiejsza gościni. Kasia Komar-Macyńska jest redaktorką tygodnika mniejszości ukraińskiej Nasze Słowo, koordynatorką projektów i animatorką kultury w Domu Ukraińskim w Przemyślu. O portach do Przemyśla, o miejscach w mieście, które mają swoją szczególną tożsamość, i o opowieściach mieszkanek i mieszkańców wschodu i zachodu Polski oraz codziennej wielokulturowości, którą słychać wśród sąsiadów. Rozmawiam z Katarzyną Komar-Macyńską.
Lokacje, miejsca spotkań.
Rozmawiamy we Wrocławiu, gdzie jesteś na zaproszenie Wielokultury Wrocław, takiego miejsca, które zajmuje się innymi kulturami we Wrocławiu. Ponieważ jest takie hasło, że Wrocław jest miastem wielokulturowym, ale mam wrażenie, że to Przemyśl, skąd przyjechałaś, to jest właśnie miasto wielokulturowe niż Wrocław, jeszcze bardziej zdecydowanie.
Wydaje mi się, że w pojęciu wielokulturowości zmieści się i Wrocław, i Przemyśl. Te miasta są po prostu wielokulturowe inaczej. Z innym dziedzictwem kulturowym mamy tu do czynienia, znaczy w pewnej mierze wspólnym, a w innej z różnym, tak? No bo tu mamy ścianę zachodnią Polski i całą moc akcentów po niemieckich, tak? A w ścianie wschodniej mamy bardzo dużo kultury ukraińskiej, poukraińskiej czy ukraińskiej, w zasadzie ukraińskiej, bo Ukraińcy mieszkają wciąż na tej terytorium i coś tam robią. No i mamy ślady kultury żydowskiej i tu, więc to gdzieś tam pewnie nas łączy w jakiejś mierze. Łączy też to, że jeszcze do niedawna jedno i drugie miasto było takim trochę monolitem kulturowym, nie? Teraz we Wrocławiu jest bardzo dużo migrantów z różnych części świata, pewnie głównie z Ukrainy. Na ile chodząc po ulicach słyszę języki, to różne języki, to jest wiele. Słyszę wiele słów po ukraińsku. A jeśli chodzi o Przemyśl, no cóż, jest to miasto przygraniczne. Więc siłą rzeczy słyszeć nam język ukraiński, nawet niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z migracją, czy nie. Także no tak, to są różne oblicza wielokulturowości po prostu.
A co może być, od czego zależy ta wielokulturowość? Chodzi o to, że jest dużo osób z innej kultury w mieście, czy że te języki są słyszalne, czy na przykład jakieś budynki są ważne w architekturze, czy jakieś inne kryterium, czy jest dużo na przykład spektakli w takim języku albo na temat jakiejś kultury. Jeśli szukasz takiej wielokulturowości, gdzie szukać takiej wielokulturowości po prostu?
Wielokulturowości można szukać w wielu aspektach, tak? W kulturze ożywionej, nieożywionej, tak? W ludziach i w budynkach, i w kamieniach, i w opowieściach. Wielokulturowość bywa zjawiskiem jakimś tam historycznym, związanym z przeszłością i wtedy faktycznie musimy się jej dopatrywać z różnych, nie wiem, z płyt chodnikowych, z jakichś tam napisów na murach, tak? No, a bywa faktyczna, czyli jakby obecna na ulicach, tudzież w ofercie kulturalnej albo w jakichś projektach różnego rodzaju, które robią ludzie aktywni. Ja myślę, że jeżeli ktoś jest otwarty na świat, to szuka rzeczy nieoczywistych i jakby zawiesza wzrok na tym, co jest inne, nie? No a właśnie inna jest ta wielość, różność. No cóż, mogę dodać.
Chciałem, żebyś opowiedziała o projekcie Powinna, tak? Nie chcę przekręcić. Powinna, to powiesz też. I w jaki sposób, jakiej kultury tam szukałaś w tym projekcie? I czy faktycznie musiałaś jej szukać? Czy ona była taka mniej lub bardziej dostępna? Czy trzeba było podjąć taki wysiłek, powiedzmy, badawczy? No i właśnie skąd ten projekt się wziął po prostu? Jaka była twój pomysł, twoja motywacja?
Najlogiczniej będzie zacząć od historii Przemyśla. Może nie od jakiejś najdalszej, tak? Ale chociażby sięgnijmy do 150 lat wstecz. Przemyśl był jednym z ważniejszych miast w Galicji za czasów, gdy należała ona do Austro-Węgier. Tak? Przemyśl był drugim miastem obwodu lwowskiego. Tak też było w międzywojniu. I składało się na społeczność Przemyśla składały się trzy główne grupy narodowe. To byli Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Przed wojną Ukraińców w Przemyślu mieszkało kilkanaście tysięcy. I w momencie, gdy przeszedł pierwszy front, tak, drugi front, to Ukraińcy, wiedząc mniej więcej, jak będą traktowani przez władzę sowiecką, tak po pierwszym froncie wiedzieli, jak to może się skończyć, więc gdy front przychodził drugi raz, bardziej zamożni Ukraińcy, jakby trzeba zaznaczyć, że to było ważne miasto składające się z wielu instytucji ukraińskich, zaczynając od ukraińskiego domu, który został wybudowany w 1904 roku właśnie ze środków społeczności ukraińskiej miejscowej, która prowadziła tak dużo różnej działalności kulturalnej i społecznej, że już się nie mieściła w tych innych lokalach, które użytkowała, aż postanowili się złożyć, wziąć też kredyt i wybudować wielką kamienicę w centrum miasta w pięknym, secesyjnym stylu. Tak, było męskie gimnazjum, był dziewczęcy instytut i nauczycielski, i po prostu takie gimnazjum żeńskie. Było etnograficzne muzeum ukraińskie. Co też bardzo ważne, było seminarium duchowe, wspaniały, piękny budynek wybudowany w 1912 roku, który wygląda jak gmach, wielkie zamczysko w zasadzie. To wszystko pokazuje, jakie aspiracje i jakby na jakim poziomie wtedy stała ta mniejszość ukraińska, że to nie byli biedni mieszkańcy wsi, tak? Chociaż w okolicach Przemyśla takich nie brakowało, tak? Ale w Przemyślu to była inteligencja, to byli też ludzie zamożni, mieszkający w kamienicach, często też właściciele tych kamienic, to byli profesorowie, naukowcy, artyści. No i w 1945 roku ci, którzy mogli sobie na to pozwolić, uciekali z Przemyśla na zachód przez takie obozy przesiedleńcze w Austrii do Ameryki albo do Australii, tak, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Australii. No, wiadomo, co się stało też z Żydami. Większość z nich skończyła w obozie zagłady w Bełżcu. I miasto przestało być wielokulturowe. W 1945 Przemyśl stracił swoją tożsamość. Był, mimo tego, że nie był aż tak zniszczony jak powiedzmy Wrocław, tak, gdzie większość tkanki miejskiej została zrównana z ziemią, to w Przemyślu to było około 40%, więc stosunkowo niewiele. Jeśli chodzi o społeczeństwo, to zostali głównie Polacy, to też nie wszyscy. Bardzo dużo ludzi zaczęło napływać, chociaż podobno repatrianci z Nabuga w Przemyślu nie byli mile widziani. Także coś się tutaj urwało. W 1947 jeszcze dokończyła to akcja Wisła, która nie objęła samego Przemyśla, bo trudno było wysiedlać duże miasto, ale zresztą też nie było już kogo. Ci Ukraińcy, którzy zostali, bo tak, w akcji Wisła zostali wysłani wysiedleni Ukraińcy z okolic, z mniejszych miejscowości. Ci Ukraińcy zostali w Przemyślu, mniej zamożni bardzo często, albo po prostu, którzy zdecydowali się zostać, no szli na kompromis i byli jakby pod sporym ostrzałem, takim ideologicznym. Starali się ze swoją tożsamością nie wychylać. Jeżeli gdzieś tam utrzymywali ją, no to raczej wychodząc za drzwi swojego domu, przestawali mówić po ukraińsku. I starali się wtopić w społeczeństwo tak, żeby nie robić sobie i swoim dzieciom problemów. No i dom ukraiński, o którym wspominam, w 1945 roku został znacjonalizowany. Dopiero w 1956, kiedy na fali odwilży...
Znacjonalizowany czy zgłoszczony?
Przyjęty przez Skarb Państwa i częściowo przez miasto. Część na biura, część na mieszkania komunalne, część na świetlice środowiskowe, przeznaczone lokale, podzielone w bardzo kiepskim stanie przez następne lata, ale część tego budynku od 1956 roku została przekazana Ukraińskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu, czyli organizacji, która na fali w Oldwirży powstała i działała na rzecz mniejszości narodowej ukraińskiej, która została w Polsce. Większość działań tej organizacji toczyła się na zachodnich, północnych ziemiach Polski, tam gdzie zostali wysiedleni Ukraińcy z akcji Wisła, bo na terytorium Przemyśla Ukraińców teoretycznie nie było, ani powiedzmy w całym tym pasie od Chełma po Gorlice, tak można powiedzieć. No i wtedy mniej więcej od tego 1956 roku zaczęły się powroty Ukraińców z akcji Wisła do Przemyśla. Najczęściej do Przemyśla. To znaczy wracali też ludzie, jak się teraz dowiaduję i często słyszę, że były osoby, które wracały dokładnie do swoich miejsc zamieszkania albo w okolice swoich miejsc zamieszkania, gdzieś w góry, w Bieszczady czy nie wiem, na Roztocze, z miłości do ziemi. I to nie było związane z przesłankami tożsamościowymi. Jednak ci, co wracali do Przemyśla, oni raz, że właśnie w tym domu ukraińskim zaczęły dziać się różne fajne rzeczy, zaczęło jakby wracać do takiej, ta polifonia wielokulturowa zaczęła powoli jakby budzić się, odradzać, no i przyciągała w ten sposób tych Ukraińców, którzy nie mogli zaklimatyzować się z jakiegoś powodu na tych ziemiach odzyskanych, bo trzeba od razu powiedzieć, że większość ludzi osiadła tam, gdzie ich wysiedlono. Też z różnych powodów, dla których to był w końcu czas, w którym można było coś zacząć budować po tych latach zawieruchy wojennej. Dla innych był spokój w końcu, tak? Albo zmiana dała im szansę na kształcenie, na zmianę pracy, zmianę statusu, bo to jakiś taki swoisty restart. No ale dużo osób tęskniło. I były osoby, które sobie nie radziły z tą tęsknotą w żaden sposób i musiały wrócić, żeby zaznać spokoju. I mimo tego, że te powroty, bo właśnie powernenia to po ukraińsku znaczy powrót, powrót w rodzinne strony, a szczególnie właśnie do tego Przemyśla, które właśnie tą renomą miasta przychylnego Ukraińcom, w którym Ukraińcy mogą rozwijać się, słyną jeszcze przed wojną. No właśnie dlatego po wojnie ludzie do tego Przemyśla wracali. Osoba po osobie, częściowo włączając się w życie kulturalne, częściowo nie, żyjąc gdzieś tam na jakichś jego granicach. To tak jak pytałeś na początku, to wielokulturowość, tak? Ta wielokulturowość zaczęła wracać. Gdyby nie te powroty, tej wielokulturowości zapewne by nie było, ponieważ ja znam może dwie albo trzy osoby pochodzące z rodzin, które są przemyskie. Tak naprawdę oni są teraz w całkowitej mniejszości. Większość tych ludzi się zasymilowała, ci, którzy zostali w Przemyślu.
Lokacje łączą społeczności.
Powiedziałaś bardzo fajny podział. Wspomniałaś o bardzo fajnym podziale na kulturę ożywioną i nieożywioną. I ja robię wywiad na ten temat, jakby o kulturze, ale pierwszy raz jakby to się pojawiło. Jakby trochę zapomniałem na ten, takim podziale na kulturę ożywioną i nieożywioną. I też zauważyłem, jeśli mogę tak powiedzieć, że mówisz bardzo dużo o budynkach, o miejscach, o historii konkretnie. Drugi raz to już zauważyłem, więc mogę sobie tak powiedzieć. Ale zbierasz historie mówione, które są z taką kulturą właśnie bardzo ożywioną, czyli żywą, czyli opartą na emocjach, na opowieściach. Też taką kulturą, wydaje mi się, niematerialną, o właśnie. Czy to jest jakiś cel, żeby jakby zebrać to, co jest niematerialne i żeby to przełożyć na takie coś, co może zostać, co można przeczytać, później wydrukować, żeby to jest jakiś sposób na zachowanie tej kultury?
Ta kultura ożywiona jest ulotna. Odchodzi razem z żywymi ludźmi. W zasadzie budynki też są ulotne, bo niewiele trzeba, żeby przestały istnieć. O czym świadczą setki cerkwi, które przestały istnieć, albo cmentarzy, które przestały istnieć. Mówię tu tak samo o cmentarzy ukraińskich, jak i cmentarzach niemieckich na przykład, które mamy tutaj. Także to też nie jest tak, że to, co jest w kamieniu, to zostanie, ale no, jeżeli to sfotografujemy, no to powiedzmy zostanie potem jakiś ślad, tak? A głosy i wspomnienia i jakby głosy ludzi takie z tymi emocjami, które one przekazują, znikają i nawet jak sobie pomyślimy o naszych jakichś tam dziadkach czy przodkach, to ja nie pamiętam głosów swoich dziadków już. Nigdy nie wpadłam na to, żeby ich nagrać, więc może to jest też jakieś tam zrekompensowanie sobie tego, że nie mam ich głosów, więc zapisuję innych. No bardzo, jakby każde wspomnienie ludzkie jest unikatowe. No a tu jeszcze to doświadczenie powrotów i tej determinacji. Ja znajduję wiele cech wspólnych wśród tych historii, ale jednak no, to jest jakieś tam zachowywanie tej jednostkowości i tego, co te osoby wniosły gdzieś tam w swoim momencie, nie? W wybudowanie tego miasta, które mamy dzisiaj.
Mówisz o tej jednostkowości i o tej perspektywie. Chciałem zapytać, czy osoby, z którymi rozmawiasz, czy one mają świadomość tego, że ten ich powrót jest jakąś taką ważną rzeczą dla historyków, czy dla socjologów, czy teraz mówimy o takim szerokim pojęciu kultura. No jednak to chodziło, to były zawsze indywidualne decyzje, prawda? I jeszcze takie osobiste. Też pytam o to, ponieważ czasami wywiad jest takim bodźcem, czy takim coś, że nagle ktoś sobie to uświadamia, że to jest częścią większej historii na przykład. Jak to wyglądało w ten sposób? Czy oni mówili o sobie, czy mają świadomość tego, że są częścią takiej historii przez duże H, czy po prostu mówią o swoich indywidualnych doświadczeniach i dla nich to było po prostu powrót do domu?
Nie, no No zdecydowanie nie są spełnieni megalomanią historyczną i nie są świadomi tego, że w jakiś sposób tworzą historię. Raczej to są skromne osoby, ale trochę dumne z tego, że wróciły, bo to nie było proste. To wymagało sporo determinacji. Ukraińcy, którzy wracali na ziemię, z których jeszcze niedawno zostali wysiedleni, mieli niepisany zakaz kupowania tam ziemi albo mieszkań. Nie dostawali pracy w Przemyślu, więc jeżeli chcieli tam zamieszkać, to specjalnie mieli sporo, niespecjalnie nie było im łatwo, mieli sporo blokad na samym starcie, więc mogli kupić ziemię tam z rąk prywatnych, gdzie to w PRL-u też było trudne. I jak był przydział pracy, tak, no to też musieli najpierw odbędzić jakąś pracę w Żurawicy, Orłach, czy w jakiejkolwiek innej miejscowości pod Przemyślem. Często ten status trwał dekadę na przykład, nie? Takiej tułaczki, takiej niepewności. Bywa tak, że te osoby wracały też przez 10 lat od czasu, kiedy kupili ziemię, czy tam kupili dom i remontowali go. Na przykład Halina, z którą razem tworzyłyśmy ten projekt Historii Mówionej, ona przeprowadziła się chyba w 93, a w 83 kupili ziemię. I każdy rok na sierpień, każdego roku na wakacje, cały sierpień spędzali w Przemyślu, remontując ten dom. I zdecydowali się tam przeprowadzić dopiero w momencie, kiedy nie wiem, co powiedzieć, katastrofie, ale te jakieś plaze, w ogóle chyba parkiety im zaczęły się podnosić, bo tam coś zamokło w tym domu i oni stwierdzili, no nie, no tak się nie da, tak się po prostu nie da mieszkać w, ona mówiła, w Peterswalde, bo to było na Warmii, w Pietrzwałdzie i tylko tu przyjeżdżać, bo tu wkładamy tyle serca i tyle pieniędzy, a w ogóle nic z tego nie mamy, to zaczyna niszczyć, więc musimy się tu przeprowadzić i chyba przez miesiąc wtedy zorganizowali tą przeprowadzkę. No ostateczny. Tak. Ty wiesz, te historie są niezłe, bo one jakby masz jakiś mit, jakiś romantyczny założony, że jak tam przyjedziesz, a Przemyśl jest takim miastem, że on się cudownie tej mitologizacji poddaje, bo jest pięknie położony, w środku masz ten San, dwa wzgórza, no a w ogóle Kopiec Tatarski, jak wejdziesz na niego, już się na niego tam wdrapiesz, to widzisz całe miasto i w ogóle czujesz się królem świata. Mam takie wspomnienie właśnie jednego z panów, który powiedział, że najszczęśliwsi ludzie mieszkają w Przemyśle, jak widzą takie, mają do czynienia z takimi widokami. On marzy o tym, żeby tu zamieszkać i kupił dom przez przypadek, chociaż wcale nie widział go, okazało się, że właśnie z widokiem, bo na kopcu. Więc to są takie, chociaż później wcale nie było romantycznie. I tak samo Halina opowiada o tym, jak wymyśliła sobie ten Przemyśl, tam wszystko pachnie, wszystko kwitnie, przyjechała pierwszy raz na tą działkę i patrzy, a tam pokrzywy wysokie jak ona. No i myślę sobie, Boże, co my zrobiliśmy? Przecież to jest jakaś pomyłka, ale jak już wykarczowała te pokrzywy i doszła do studni, ona mówi, że ona jest uzależniona od wody. I spuścili pierwsze wiadro wody do tej studni, wyciągnęła, ta woda była zimna, wspaniała i ona była tak odżywcza i wtedy jakby ta pokrzywa już zupełnie o niej zapomniała i pomyślała sobie, oho, to jest to. No i tych historii jest bardzo dużo. No, pan Andrzej wrócił do Przemyśla na motorze, na Panoni. Wsiadł na motor i przyjechał do Przemyśla. I jak już mu się to spodobało, no to tak, w 56 czy w 58.
Chciałem się odnieść do tego, że byłaś zaproszona do takiego panelu, w którym były, zacytuję, że działaniom na rzecz społeczności ukraińskich w Polsce liderują bardzo często kobiety. Więc czy był taki, właśnie, no nie wiem, chciałem tak się po prostu odnieść do tego panelu, ale na którym przed chwilą występowałaś, ale to może jaki był impuls, czy twój, czy do działań w Przemyślu, do tego, żeby wrócić do tej wielokulturowości, czy do tych historii, czy kiedy to się jakby, kiedy powstały takie projekty, które miały na celu właśnie pokazanie tą wielokulturowość Przemyśla.
Znaczy, ja pochodzę z mniejszości ukraińskiej, wychowałam się na Pomorzu Zachodnim, później przez 10 lat mieszkałam w Gdańsku, ale już mieszkając w Gdańsku wymyśliłam sobie Przemyśl i też niejako zrealizowałam swoje powernienia, czyli powrót. Cały czas w swoim dorosłym życiu byłam aktywna w środowisku mniejszości ukraińskiej, więc jeszcze w Gdańsku współpracowałam z Kaszubami, nawet w centrum miasta jest jeden nasz wspólny ukraińsko-kaszubski mural, więc to już jest powiedzmy jakiś wkład w wielokulturowość tam, gdzie byłam. No i przyjeżdżając do Przemyśla, chyba o Przemyślu wiedziałam, nie wiem, może 5% tego, co wiem teraz, a wcale nie uważam, że wiem o Przemyślu teraz dużo. Więc to jakby to się, jak ktoś, ja znowu wrócę do tego, jak ktoś otwiera oczy i chce widzieć, to widzi, bo to jest na każdym kroku, tak? Tu widzisz synagogę jedną, tu widzisz synagogę drugą, tak? Tu widzisz seminarium, tam widzisz dom ukraiński. Tu wiesz, że mieszkała malarka, a tu żydowska pani psychoanalityk, a tu był właśnie muzeum, a tam była jakaś ekspozycja ikon. I jakby zaczynasz te puzzle składać w jedną całość. No i jakby ja tak chyba inaczej nie potrafię. No po prostu mam wrażenie, że to jest odpowiednie, nie? Też takie trochę przywracanie dźwięków w głuszy. Nie, no to tak romantycznie brzmi, nie? Ale trochę takie ożywianie, nie? Przestrzeni, która gdzieś kiedyś...
Wywoływanie głosu.
No, takie trochę zaraz będzie, że wywoływanie duchów. No, ale jakby te powernienia też jest o innych ludziach, nie? O jakby zasiedlaniu. To też jest projekt o zasiedlaniu. O tym, że ktoś wyjechał, zrobił miejsce, a ktoś drugi przyjechał i tak sobie też myślę, że jak ja coś w swoim życiu zrobię fajnego i z jakiegoś powodu będę musiała to porzucić, to fajnie by było, żeby ktoś to docenił i kontynuował też, nie? To takie chyba zwykłe ludzkie jest, że szczególnie wśród ludzi, którzy działają jakoś społecznie. Robią raczej dla sprawy i fajnie jest, gdy ma się kontynuatorów. No chyba najgorzej, gdy się ich nie ma. Tak traktuję trochę tych Ukraińców, którzy wrócili do Przemyśla, jak kontynuatorów tego, co było kiedyś. To nie są ci sami ludzie, ale w jakiś sposób ich, nie wiem, następcy, którzy myślą podobnie albo mają podobne cele.
Bo jeśli mówimy o migrantach i migrantkach, też to jakby trochę jest o tym ta konferencja, to raczej jest to takie różne strategie, że niektórzy chcą się bardzo tak wtopić w to miejsce, które są nowe, mieszkając w tym miejscu, chcą być jak mieszkańcy tacy rdzeni tego miejsca, a wydaje mi się, że wielokulturowość chyba powinna polegać na tym, że każdy może być taki, jaki jest, że nie trzeba się wtapiać, tylko że jest ten, że raczej, że wielokulturowość powinna raczej polegać na tym, żeby nie trzeba było się wtapiać, nie trzeba było się dostosowywać do jakiegoś wzorca, tylko żeby to było takie, można było zachować swoją tożsamość, swoje rytmy, swoje głosy, prawda, chociażby, czy jak ty to rozumiesz, na przykład język, nie, czy ktoś może rozpoznać, że masz pochodzenie ukraińskie na przykład po tym co, jak mówisz i czy jak się z tym wtedy czujesz, czy jak się na tym ci zależy, czy zwracasz w ogóle na to uwagę chociażby?
No po mnie nikt nie rozpozna, że mam pochodzenie ukraińskie, bo się wychowałam w Polsce i mówię po polsku tak samo dobrze jak po ukraińsku. Także jeśli o mnie chodzi, no to trudno powiedzieć, czy mi zależy, nie? Jakby czy mi zależy, żeby wszyscy tak samo myśleli jak ja. No dla mnie to jest ważne. Dla mnie jest ważna moja tożsamość i nie mam z tym problemu, że jest inna niż tożsamość większości. Ale też mam szacunek dla ludzkich decyzji. I nie wiem, co przeżył ktoś w swoim życiu i jakby jaki ma stosunek do swojej tam narodowości, czy kultury, czy pochodzenia. Nie chcę tego oceniać, nie? To jest tak, że wśród morza migrantów, które przyjeżdża teraz do Polski, większa część nie zastanawia się nad takimi rzeczami jak tożsamość, jak pochodzenie, jak utrzymanie swojej tożsamości, może tak, utrzymanie swojej tożsamości, ale być może zaczną się zastanawiać nad tym ich dzieci. Albo oni zaczną się zastanawiać za jakieś 5 lat. No albo nie. To może być różnie. Na pewno jestem przeciwna narzucaniu czegoś na siłę, nie? Jeżeli nie czujesz czegoś, to tego nie rób. Nie czujesz wartości, ale to w pewnym momencie często jest tak, że nie spodziewasz się, ono wychodzi. Nikogo bym też nie skreślała z powodu tego, że teraz sobie tak zdecydował. to nie jest tak, że to jest decyzja raz na zawsze. Dlaczego? W taki trochę nowoczesny sposób podchodzę do tożsamości, wiesz? Bo kiedyś myślałam, że trochę tak jest, że no, wiesz, jak o żydostwie decyduje pochodzenie, jakby czy matka była Żydówką, nie? Że tu jednak ten etniczny aspekt jest ważny. No gdzieś tam pewnie jest, ale teraz uważam, że najważniejszy jest wybór i dla tego górnolotnego pojęcia wielokulturowości oczywiście to jest ważne, nie? Żebyśmy zachowywali jakąś tam swoją odrębność i jej się nie bali. Znaczy szczególnie chyba to jest...
Chciałem odwrócić to powiedzieć, że dla mnie jako Polaka to jednak trochę mi głupio po prostu w tym, że być może tą przyczyną tej strategii, żeby się wtopić w tą polskość, powiedzmy, jest to, żeby właśnie być może strach, czy jakieś takie kwestie, czy ktoś przez to, że usłyszy inną kulturę, to będzie traktować kogoś inaczej. I to nie jest na pewno dobre i to jest na pewno coś, czego ja bym nie chciał, prawda?
A ja bym na przykład nie chciała, żeby ci było głupio, bo strasznie nie lubię odpowiedzialności zbiorowej, ja naród. No nie, tak nie jest. Ale tak jest wielu Polaków na pewno, którzy nauczeni są życia w państwie mononarodowym. Jakby po II wojnie światowej mniejszości narodowe nie były liczne, nie były codziennością w życiu wielu, nie uczą się tym w szkole. Normą nie były zajęcia edukacyjne prowadzone przez organizacje pozarządowe, które uświadamiały ci, co to, tak, czym jest inność. Mniejszości żyły w jakichś tam hermetycznych wspólnotach, w zamkniętych grupach, a zamykały się po to, żeby zachować swoją tożsamość. To jest taki prosty mechanizm. I też ze strachu, że ktoś im, no już ktoś z jakiegoś powodu ich wziął i wysiedlił, nie? Bo po prostu byli inni i tak sobie wymyślił. Więc tego strachu i traumy z tej strony było bardzo dużo. Historie, stereotypy, to wszystko jakoś tam narastało. Sporo osób wyrosło w takiej narracji. Trochę trudno się im dziwić, że później boją się inności. Ale my chyba teraz mamy, szczególnie przez ostatnie lata, taki przyspieszony kurs radzenia sobie z innością i uczymy się tej wielokulturowości. Ja mówię też o jakby z perspektywy obywatela Polski, nie? Bo to też jakby jestem obywatelką, staram się być dobrą obywatelską i widzę jak to wygląda, że to już nie jest tylko Warszawa i no to już nie są, nie wiem, tam Niemcy, Francuzi, czy ktokolwiek inny, kto przyjeżdża z powodu biznesowe, tak? Tylko to są wielkie fale ludzi ze wschodu. No i cóż, no są czasem przejawy agresji, nienawiści. Gdyby tego słuchać, gdyby czytać ten hejt w internecie, nie? No to, żeby było jasne, to nie jest tak, że ja to marginalizuję, ale przyjmuję, że to jest tylko część obrazu, pełnego obrazu. I tak wewnętrznie to jestem przekonana, że większość ludzi jest nastawiona neutralnie. Tam z jakimś tam nacechowaniem. I to jest bardzo łatwe, żeby jakby te wątpliwości czy jakieś lęki przekuć w taką no w nadzieję, w otwartość, nie? Tylko trzeba czasem rozmawiać i pytać.
Ciekawość też może być taką.
O, no tak. Dobrze, dobrze powiedziane. Ciekawość. No zawsze dobrym startem jest akceptacja. Akceptacja kogoś z jego innością i to już jest fajnie, jak już go akceptujesz, a jak jeszcze zaczynasz być jego ciekawy, no to już w ogóle bardzo fajnie. Tylko w ogóle ludzie czasem nie są ciekawi wielu innych, jakby nie są ciekawi świata, no to też nie będą ciekawi inności. Ja przez większość swojego życia spotykałam się nawet z tym, jak mówiłam gdzieś tam w piątym zdaniu o swoim pochodzeniu, to aha, okej, no dobra, spoko. Nie, nikt nie pytał mnie, co dalej, z czym się to wiąże. No czasem by jeszcze padało pytanie, no to powiedz coś po ukraińsku. No, ale jak jesteś Ukrainką, skoro... A kiedy przyjechałaś z Ukrainy? To było drugie pytanie. A trzecie, no dobra, to skoro się tu urodziłeś, to kiedy przyjechali twoi rodzice, nie? Teraz mam wrażenie, że jak się mówi akcja Wisła, to tak ludzie chyba trochę bardziej kumają, co chodzi. Nie zawsze, ale że już jakoś tam bardziej. a w czasie, kiedy studiowałam, no to takie jakieś, nie wiem, może gdzieś świadomość społeczna pod tym względem skoczyła. Albo tylko w moim odczuciu skoczyła.
To czy masz jakieś takie wymarzoną wersję wielokulturowości, żeby to dobrze było poukładane, popuścić wodze i w jaki sposób to powinno być, żeby było ładnie, harmonijnie? No harmonijnie, po prostu nie to, że tak samo, tylko że nie to, że jakoś jednolicie, tylko po prostu spokojnie, dobrze.
Jestem przyzwyczajona do mnogości małych działań oddolnych z wiecznym niedostatkiem kadr, finansowania, planowania, strategii, takiego łapania rozkręconych talerzyków, że gdy mam puścić wodze fantazji, to zaczynam się bać.
Nie,
tak, ale w ogóle to jest strasznie trudne, kiedy jesteś przyzwyczajony do działania na małą skalę, żeby tylko coś robić, jakby żeby pomysły, które masz w głowie realizować, choćby na, jakby na małą skalę, żeby od czegoś zaczynać, albo wchodzić małymi krokami, że jak myślisz sobie o jakichś tam ideałach, no to ja w ogóle w ideały nie wierzę, nie, ale powiem ci o Przemyślu, jaki chciałabym, żeby, bo chciałabym, żeby Przemyśl jako nieduże miasto poczuło większość, żeby mieszkańców poczuła, także włodarze tego miasta, żeby poczuli swoją unikatowość, swoją oryginalność i żeby się jej nie bali. Wielokulturowość nie może być oparta na strachu. Nie chodzi mi też o jakąś straszną dumę i o honor, bo strasznie nie lubię tych słów, ale o akceptację dla różnorodności i takie też poczucie bezpieczeństwa w tym. Takie normalne ludzkie poczucie bezpieczeństwa. I to, że na ulicy, o na przykład kiedyś będąc u nas w Narodowym Domu na konferencji Konstanty Gebert powiedział, że chodząc po ulicach Izraela słyszy mnogość języków. Jednym uchem słyszy jeden język, drugim uchem drugi. Bywa, że idzie na targ i słyszy, jak przekupka mówi w jednym języku, a ta osoba, która kupuje, odpowiada w drugim języku i oni się wspaniale rozumieją. Ja bardzo bym chciała, żeby w Przemyślu brzmiały różne języki. No, zacznijmy może polski i ukraiński, to będzie najprostsze i najtrudniejsze jednocześnie, ale bardzo fajnie byłoby, gdyby tych języków było jeszcze więcej, tylko to nie jest jak na razie sytuacja naturalna. Naturalna jest dla Polaków i Ukraińców, ale fajnie by było, gdybyśmy się tak normalnie po ludzku szanowali i rozumieli i dlatego też w Domu Ukraińskim zaczynamy prowadzić otwarte lekcje języka ukraińskiego od podstaw, bo te języki są tak podobne, że wystarczy się trochę postarać, żeby ze słyszenia zrozumieć, no a trochę bardziej, żeby nauczyć się alfabetu, ale tylko trochę bardziej.
To żeby posłuchać, to jest tak. Dobry start, żeby słuchać tych języków.
Tak. Więc może ten, nie będę oryginalna, ale tak tego Geberta tutaj powtórzę, że fajnie by było słyszeć, widzieć na ulicach tą różnorodność w jednoczesnym akceptacji dlatego i rozumieniu wzajemnym. Proszę.
Lokacje. Audycja społeczna.